Hej, nazywam się Marta Dziok-Kaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce.
Ten odcinek rozrósł nam się do 1,5 godziny. Ja sama nie jestem wielką fanką tak długich rozmów, dlatego pozwoliłam sobie rozdzielić go na dwie części. Dzisiaj skończyłyśmy mówić o zaletach. W następnym odcinku zaczniemy mówić o wadach i o takich sprawach bardziej neutralnych, może szarych, posiadających cały wachlarz, gamę odcieni.
Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj będę zastanawiać się, czy brytyjska szkoła jest lepsza niż polska, a rozmawiać będą ze mną moje gościnie Olga Luterek i Anna Chrycyna. Dziewczyny, na początek może powiedzcie coś o sobie. Zaczniemy od Olgi.
Cześć, jestem Olga. Pewnie mnie kojarzycie z poprzednich odcinków, natomiast dzisiaj jestem tutaj jako mama dziecka w trzeciej klasie brytyjskiej podstawówki i trochę taki hobbystyczny analizator kwestii edukacyjnych. No wiadomo, kwestia edukacji chyba interesuje wszystkich rodziców, a ja troszeczkę się bardziej temu przyglądam czasami, tym kwestiom organizacyjnym i temu, jak to wygląda tutaj w Anglii i jak to wygląda w Polsce obecnie. No i oczywiście mam też swoje doświadczenia z własnego dzieciństwa.
Cześć, a ja jestem Ania. Ja mam dzieciaczki w klasie pierwszej i w przedszkolu przyszkolnym, co też jest jakby troszeczkę inną formą przedszkola niż takie prywatne, o których też Marta mówiła w poprzednim odcinku. I cóż, ja się nie interesuję jakoś szczególnie, powiedzmy, jakby aspektami edukacji, poza tym, co muszę wiedzieć i jakby też mając dzieci w właśnie szkole brytyjskiej, to się trochę uczę, jak idziemy z tematem. Uczę się razem z nimi tego, jak to wygląda, co jest następnym krokiem, co musimy zrobić. No, także ja tak na luzie do tego podchodzę właśnie.
Pomysł na w ogóle sam odcinek nasunął mi artykuł, bo ja troszeczkę nie lubię sama wywoływać tak, to wiecie, wilka z lasu, czy wkładać kij w mrowisko, że coś jest brytyjskie lepsze niż polskie, ale na Wyborczej, no wiele miesięcy temu przeczytałam artykuł napisany przez polską nauczycielkę, która zaczęła pracować w brytyjskiej szkole, która mając to porównanie wyrażała się o tej brytyjskiej szkole w samych superlatywach niemalże. Co jakby z wieloma punktami byłam w stanie się zgodzić, ale myślę, że żadna sytuacja nigdy nie jest tak jednoznacznie to jest wspaniałe, a polski system jest beznadziejny i w ogóle nic się nie da z niego wyciągnąć. Myślę, że jeżeli czytamy wiadomości, to zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich latach i to nawet dłużej niż, nie wiem, kadencję ostatniego rządu, no temat edukacji jest kontrowersyjny i jest ciężki i są różne reformy, które są potem cofane, potem są wracane. I jakby generalnie jest dość mocny chaos w tych szkołach. Więc jakby z tego względu myślę, że też fajnie porównać to do systemu, który jest taki sam, jak to teraz jest od czasów wiktoriańskich, tak? Bo chcą zmienić strukturę roku szkolnego potencjalnie. Jest dyskusja na ten temat, bo to już jest przeżytek, tak, że od czasów wiktoriańskich jest tak samo. Więc stabilny bardzo system versus system, który jest w chaosie ze względów politycznych i nie tylko politycznych.
No od 100 lat, prawda? Właściwie ponad.
Tak, no ale też jakby historycznie no mieliśmy zabory, mieliśmy różne inne problemy. Myślę, że byliśmy jako kraj dużo bardziej niż Wielka Brytania strukturalnie doświadczeni przez drugą wojnę tak samo. No są powody pewnych rzeczy, tak? I one się wywodzą, wspomnę, że PRL, tak? Ale no to są zupełnie inne warunki życia. Więc to, co nie działa w naszych szkołach lub to, co działa też, ma inne po prostu źródła niż brytyjskie. Ale porozmawiajmy może o zaletach brytyjskich szkół. No, myślę, że oczywiście nasze porównanie będzie na takiej zasadzie, że mamy dzieci w tych szkołach, a nie mamy dzieci w polskich szkołach. Więc możemy pamiętać swoje doświadczenia lub też porównywać to z doświadczeniami znajomych. No jednak postarajmy się. Co uważacie za zalety tego systemu dla Was?
Mnie się bardzo podoba struktura dnia szkolnego. Myślałam sobie o tym ostatnio w kontekście tego, że moje dziecko dostało piórnik, gdzie była taka karteczka, gdzie można wpisać plan lekcji. I ja sobie przypomniałam, że właśnie wpisywało się, przecież dostawało się co roku we wrześniu plan lekcji. I potem on się po paru miesiącach zmieniał. Jakieś modyfikacje były wprowadzane w międzyczasie. Na każdy semestr był nowy plan, prawda? Mój dziadek był dyrektorem liceum i mówił, że to jest jak taka partia szachów, układanie tego planu lekcji. I on uwielbiał to robić. No wtedy jeszcze nie było komputerów, więc po prostu robił to na takiej tablicy z płyty wiórowej z takimi klockami. Naprawdę, no, on uwielbiał to robić. I nie wiem, może na przykład przez to, że tak bardzo lubił to robić, to się z części zmieniało. No ale dla uczniów i dla nauczycieli to była jakaś uciążliwość. I ja przez te kilkanaście lat mojej edukacji miałam tych planów lekcji no ponad 20, prawda? Moje dziecko nie ma takich doświadczeń. Codziennie lekcje zaczynają się o tej samej godzinie, kończą się o tej samej godzinie. I nie ma podziału na takie przedmioty tak sztywno, nie ma dzwonków, nie ma przerw takich formalnych, po prostu 45 minut i potem przerwa i 45 minut. Zresztą ja w ogóle jeszcze pamiętam z mojej szkoły takie coś, że te przerwy nie miały stałej długości, tylko to było tak, że te poranne przerwy były krótsze, potem była jakaś dłuższa przerwa, potem znowu były krótsze. Tak człowiek funkcjonował w jakimś takim dziwnym systemie, który w ogóle nie było żadnej takiej rutyny w tym. Więc to jest zdecydowanie dla mnie jako rodzica zaleta i widzę, że dla mojego dziecka też to jest bardzo korzystne, że codziennie jest ta sama godzina i codziennie jest dokładnie ta sama struktura zajęć. Oczywiście wiadomo, że robi się coś innego, bo są jakby przedmioty, są jakieś takie obszary wiedzy, które dzieci zgłębiają, ale nie ma dzwonków i nie ma lekcji, jest po prostu edukacja przez cały dzień albo no zabawa i rozrywka, które też w sumie są edukacyjne.
Mi się to też podoba bardzo, właśnie tak jak mówisz, Olga, że są te stałe godziny, bo teraz to pozwala jakby i dziecku gdzieś tam mieć stały rytm dnia, ale też rodzicom zorganizować to życie dookoła tego, tak? Jakbym ja miała, nie wiem, z mężem kombinować właśnie, że tutaj młody na raz na 8, raz na 11, raz do 1, raz do 16, no to jest po prostu totalny chaos. A tak mamy właśnie od 9 do 3 codziennie, wiadomo o co chodzi. I właśnie byłam ostatnio był Parents Evening w zeszłym tygodniu u nas w szkole, czyli taka jakby forma wywiadówki tutejsza, gdzie właśnie w klasie mojego syna zobaczyłam, że na tablicy właśnie ich na whiteboardzie mają po kolei właśnie przyklejone karteczki z tym, co się będzie działo w ciągu dnia. I strasznie mi się to podobało. I zapytałam się Igo, czy właśnie jakby codziennie mają to samo, czy to się zmienia. On mówi, nie no, mamo, no przecież codziennie zawsze jak przychodzimy rano, to wtedy pani nam przykleja, co się będzie działo po kolei, jakby właśnie każde wydarzenie. No i to jest super, bo dzieciaki wiedzą, co się dzieje, bo właśnie mają tą strukturę dnia ustaloną z góry. Jakby widzę, że też, że im to wprowadza taki porządek do tego. No i właśnie wszystko się ze sobą łączy, gdzieś tam to płynnie przechodzi, mają przerwy na jedzonko, mają przerwy na zabawę. Gdzieś wydaje mi się, że to jest też ta struktura dnia jest ułożona w taki sposób, żeby ich nie przeciążyć, nie?
Tak. I wychodzą na każdej przerwie, co, nie wiem Marta, może ty powiesz coś na ten temat, bo pewnie u was w szkole jest dokładnie to samo. Z tego, co obserwuję, to w każdej szkole tak to wygląda.
Tak, no właśnie to, że to jest tak zunifikowane, jest świetne. Zresztą nagrywając teraz, słyszymy za oknem szkołę, właśnie tak. Są dzieciaki, są na przerwie, cieszą się, krzyczą, zaraz to się skończy, bo z powrotem pójdą na lekcje. Ale mam wrażenie, że w ogóle w tym jest traktowanie dziecka jednocześnie jako dziecka i dorosłego. Paradoksalnie, bo no jeżeli masz osoby dorosłe w pracy, tak, no to wiesz, że rozmawiasz z dorosłymi i musisz im wszystko powiedzieć, żeby wiedzieli, co się działo, bo jak nie, to wiesz, że oni się zaczną czuć niekomfortowo, będą mniej produktywni, buntować się będą i tak dalej. Więc jakby dajesz te same warunki dzieciom, traktujesz poważnie te dzieci, ale jednocześnie wiesz, że one mają swoje jakieś możliwości, że wysiedzieć dla dziecka, nie wiem, 45 minut w ławce, młodego dziecka zwłaszcza, bo przecież rozmawiamy o podstawówkach tutaj. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o szkołach średnich, bo nie mamy tych doświadczeń, ani nie mamy dzieci w tym wieku. Że jakby
kolejny
to jest
odcinek za 10 lat.
Takie ludzkie, nie? Że jednocześnie szanujesz tego dzieciaka, a z drugiej strony wiesz, że on ma swoje możliwości, no i po co jakby nadwyrężać te jego możliwości. To moja mama ma takie powiedzenie, że nie ucz, ona jest może trochę głupawa, ale nie ucz świni grać na skrzypcach, bo instrument zepsujesz i zwierzątko zdenerwujesz. Więc
to jest bardzo prawdziwe.
Więc bynajmniej nie porównuję dzieci do świni tutaj, ale chociaż to jest bardzo mądre i urocze zwierzę, tak? Ale no rzeczywiście, jeżeli dziecko wiemy, że jest jako postać, organizm żywy, dynamiczną jednostką, która potrzebuje zabawy, potrzebuje wyrazić swoje emocje i ma swoje potrzeby i nie jest w stanie się wcisnąć taki szablonik, a przynajmniej nie każde dziecko, niektórym to przyjdzie łatwiej, innym trudniej, no to myślę, że po prostu przyjęcie tego do wiadomości i ukształtowanie systemu wokół potrzeb ucznia, no to jest super zaleta.
Mi się też bardzo podoba tutaj, jak uczniowie są traktowani właśnie bardzo poważnie. Nawet w tej podstawówce właśnie naszej, no to jest cały komitet uczniowski, który decyduje o tym, co się dzieje w szkole, gdzie są inwestowane pieniądze, co naprawiamy, co robimy. I to jest traktowane naprawdę bardzo, no bardzo poważnie, tak? Jak dzieci mają też swoje zadania. Mój syn, słuchajcie, został przez uczniów w ogóle w klasie wybrany Health and Safety Officer. Czyli jakby w takim wolnym tłumaczeniu, powiedzmy, jest takim pomocnikiem pana woźnego. I oni razem właśnie raz w tygodniu chyba mają takie obejście po szkole i sprawdzają właśnie, co trzeba naprawić,
no,
co trzeba zrobić.
No BHP-owcem jest!
No BHP-owcem jest, tak, no! I to jest super właśnie, że no, 5-latek ma już takie obowiązki, on się czuje super dumny po prostu z tego, że może tak w ten sposób właśnie też przyłożyć się do ogólnego dobra i dobrostanu wszystkich dzieci w szkole.
Tak, bardzo mi się podoba to takie właściwie kształtowanie postawy obywatelskiej od najmłodszych lat. Ja chciałam powiedzieć dokładnie to samo, co powiedziałaś, że właśnie jest jakaś taka demokracja. W szkole mojego dziecka po feriach świątecznych przyszła informacja, że no teraz WF będzie we wtorki i muzyka będzie we wtorki i sztuka będzie we wtorki. I wymiana książek jest też we wtorki. I ja miałam takie, okej, super, wreszcie zrobili tak, że wszystko jest jednego dnia. Już nie muszę pamiętać o tym, że tam w poniedziałek to, w wtorek to, w środę to. Zrobili takie coś, po czym dosłownie po tygodniu dziecko przychodzi i mówi, a nie, bo my jednak nie mamy teraz WF-u we wtorki, bo zdecydowaliśmy wszyscy razem, że jak mamy muzykę i mamy art w ten wtorek, to za mało mamy czasu na to, żeby tę sztukę tam tworzyć. I zamieniliśmy sobie i teraz mamy w środę WF. Ja miałam takie, okej, razem to zdecydowaliście. Tak, było głosowanie i zdecydowaliśmy, że to zrobimy.
Mega.
No, z punktu widzenia człowieka, który chodził do polskiej podstawówki, jest to dla mnie zupełnie nie do pojęcia. I po prostu super to jest, bo widzę, że dziecku też bardzo służy taka sprawczość i takie poczucie, że no jednak ma jakiś wpływ na to, co się dzieje.
No u nas też na przykład mówi się do nauczycieli na ty w szkole.
A u nas nie.
A ja wiem, że was?
U nas jest tam nazwisko.
U nas jest do każdego po imieniu. I to chyba wychodzą właśnie z tego samego założenia, no, że jakby są w tym wszystkim na równi właśnie. Ci nauczyciele są po to, żeby te dzieci się uczyły, ale żeby też im ufały, więc jakby zdejmuje to jakiś tam też dystans, niweluje.
Tak.
Oczywiście rozumiem, że ktoś może na przykład mieć inny pogląd na to i też wiadomo, są różne szkoły i będą to różnie wdrażać, ale wydaje mi się, że to jest też taki fajny motyw i w ogóle to podejście do takiego szeroko pojętego well-being, tak, dobrobytu dzieci. Myślę, że to jest bardzo pozytywna sprawa. U nas w szkole na przykład jest psychoterapeuta i ja wiem, że to jest pewnie odpowiednik takiego pedagoga w polskiej szkole, za naszych czasów przynajmniej, to naprawdę jest psychoterapeuta i jeżeli nauczyciele mają problem, to też mogą iść do tej osoby. Wow. Więc to jest tak, że generalnie ktokolwiek pracuje w szkole i ma trudności jakieś właśnie, to już nawet nie chodzi o, nie wiem, jakieś osobiste, życiowe, nie wiadomo jakie terapie, ale że to jest pierwszy jakby punkt, że i dzieci, i nauczyciele, i staw szkolny może tam się udać do tej osoby.
No pewnie jest potem jakiś signposting, nie?
Tak,
w razie potrzeby. No to u nas jest podobnie, też jest psycholożka, która może wdrożyć jakieś rozwiązania i zaproponować jakieś narzędzia w danym momencie, jeżeli jest problem, albo może właśnie dać referral dalej. I myśmy akurat przeszli też tę ścieżkę, więc wiem, jak to wygląda. Czekaliśmy trochę na ten referal, parę miesięcy. Natomiast w tym momencie dziecko dostało po prostu pomoc, która odbywa się w szkole i która no jest w ramach NHS normalnie, bezpłatna. Przychodzi człowiek po prostu i jakoś tam pracuje z dzieckiem. Jeszcze co do tych nazwisk, do mówienia po imieniu czy po nazwisku do nauczyciela. Ja bym to uznała za zaletę dla rodziców, bo w polskiej szkole nie ma takiego wyboru. Jeżeli jesteś rodzicem, który uważa, że mówienie do nauczyciela proszę pani albo panie profesor, tam już w wyższych klasach, jest jakby niezgodne z twoim systemem wartości, to właściwie nie masz za bardzo wyboru, bo w publicznej szkole w Polsce nie wiem, czy nie wydaje mi się, żeby to było jakby przyjęte, żeby istniały w ogóle jakieś takie szkoły, które tego nie mają. A tutaj jest fajne to, że możesz wybrać po prostu.
No tak, bo do tych szkół to chodzi się tak, jakby się chodziło na, nie wiem, oglądanie mieszkania albo oglądanie... Albo to trochę może na rozmowę o pracę, ale to szkoła jest na rozmowie o pracę.
Tak.
I to oni
kupowanie
muszą...
sukni ślubnej.
Tak, i to oni muszą cię przekonać do siebie. Ale Ania, ty jeszcze masz chyba też doświadczenia, prawda? Tego systemowego wsparcia w szkole.
Tak. Ja mam trochę innej formie. Jakby mój syn starszy właśnie jakby ma zaburzenie integracji sensorycznej, które właśnie jakby to jest też... z dwóch stron jakby, bo to nie jest jakby jednostka rozpoznawana tutaj, jako osobna jednostka. Jakby ja zgłaszałam jakieś uwagi do jeszcze właśnie rok temu w zerówce w reception, że coś mi się tutaj nie podoba, bo właśnie widzę, że zakrywa uszy, jak jest za głośno, czy dzieją się jakieś różne inne sytuacje, które jakby dają mi do myślenia, że może być coś, że on potrzebuje wsparcia właśnie w obszarach sensorycznych. No i szkoła generalnie była wtedy takie, wszystkie dzieci tak mają, to przejdzie, tak? To minie z wiekiem. No ale jakby ja się trochę tutaj nastawiłam, że jednak chcę to zbadać i zrobiłam młodemu badanie w Polsce, prywatnie właśnie u terapeuty i okazało się, że tam jest szereg rzeczy, nad którymi możemy pracować. No i od tamtej pory gdzieś tam właśnie jakby zaczęłam się spotykać w szkole z Senko, czyli właśnie jakby tym nauczycielem, który zajmuje się uczniami, którzy mają specjalne potrzeby, powiedzmy, tak? I tam już zaczął się wtedy dialog. Jakby szkoła właśnie proponowała, że mogą mi wysłać też właśnie referral dalej, żeby zrobić to oficjalną drogą. Natomiast jakby też no od razu w sumie uznali, że no ponieważ to jest tylko zaburzenie integracji sensorycznej, no to raczej nie będzie zdiagnozowane, a poza tym u nas w naszym Boro jest bardzo, bardzo długi okres czekania, więc jakby nie będzie to miało sensu. Także myśmy, że tak powiem, pociągnęli ścieżkę prywatną, młody jeździmy z nim na terapię raz w tygodniu właśnie do terapeutki, też polskiej zresztą, która też pracuje w szkole brytyjskiej, więc ona ma też ogląd tego, jak wygląda szkoła i jak się pracuje w szkole, co też mogą robić terapeuci w szkole. I ona właśnie jakby w fajny sposób też kieruje, prowadzi jakąś tam korespondencję, powiedzmy, przez nas, z naszą szkołą, więc jakby co jakiś czas dostajemy od niej jakieś takie update'y z na przykład ćwiczeniami, które Igo może robić, żeby mu pomagać, jaki jest jego status w danym momencie, jakby też w różnych obszarach. I jestem naprawdę super pozytywnie, nie zaskoczona, ale jakby pozytywnie bardzo się tutaj to wszystko odbyło ze szkołą, bo oni są bardzo, bardzo chętni, żeby pomóc, tak? Jakby, że oni to biorą, to nie jest tak, że ja przyniosłem jakiś papier, oni mówią, dobra, wkładamy do teczki. Tylko oni faktycznie obserwują to dziecko, oni wdrażają te rzeczy. Młody w tym momencie ma dwa razy dziennie, ma przerwę sensoryczną właśnie na taki, gdzie idzie też z innymi dzieciakami, które mają podobne tematy, do pokoju sensorycznego, który w ogóle jest w szkole. To jest też mind-blowing, to nie, że wiesz, jest pokój sensoryczny w szkole i mają właśnie, specjalnie przeszkolili właśnie pomocników, nauczycieli, żeby te przerwy z dzieciakami mogli robić. Oprócz tego jakby młody ma na swoim biureczku, bo też ma osobne biureczko, bo strasznie nie mógł siedzieć na miejscu z innymi dzieciakami, więc dostał swoje biureczko. Ma tam pomoce typu właśnie słuchawki wygłuszające, ma jakieś fidżety, jak potrzebuje. W każdym momencie może wyjść na przerwę, jeżeli potrzebuje na dwór, na przykład pobiegać trochę. Więc to jest ekstra po prostu, że to coś, co można by skategoryzować po prostu jako niegrzeczne dziecko, które nie słucha, kiedy myśmy się do tego dokopali i przyszliśmy z tym do szkoły, no sobie taki, słuchajcie, jest tak i tak i może wy tego nie widzicie jako osobny problem, ale my tak i możemy temu pomóc, to oni naprawdę stanęli na uszach, żeby to wszystko wdrożyć i to przynosi superantkie efekty, nie? Także młody ma po prostu najlepszy potencjał w tym momencie jakby swój może realizować w szkole.
Myślę, że to też może wynikać z tego, że właśnie jesteście w tym, bo nauka w Wielkiej Brytanii jest podzielona po prostu na takie key stage po kilka lat. Powyżej tej drugiej klasy to już jest troszeczkę mniej tej elastyczności, ale super jest to, że właśnie jeżeli się wcześniej zacznie działać, tak jak jest to u was i oni mają świadomość tego, to jest szansa, że później po prostu dziecko będzie miało mniej tych wyzwań i będzie to łatwiej dostosować, nie? Że nie będzie trzeba już tak bardzo mocno dostosowywać. No moje dziecko nie ma zdiagnozowanych tego typu rzeczy, natomiast też potrzebuje jakiegoś tam trochę indywidualnego podejścia w niektórych obszarach. I w tym momencie, jak jest w trzeciej klasie, no to już to nie jest tak bardzo łatwe. I na przykład jeżeli chodzi o słuchawki, no to no napotkaliśmy pewne, może nawet nie tyle, że odmowy, co po prostu rezerwę ze strony nauczyciela na zasadzie, że no spoko, w niektórych momentach może mieć słuchawki, ale tak generalnie to nie powinna mieć słuchawek, no bo musi słyszeć to, co się dzieje w klasie i to, co ja mówię. I tak, no trochę jest tutaj korespondencja przekonująca z naszej strony, no bo jakby te słuchawki to nie jest tak, że to jest zupełnie przecież wyciszające, nie? No, ale tak, to rzeczywiście jest bardzo duża elastyczność. Myślę, że to też wynika z tego, że po prostu te dzieci są małe, nie? Tutaj jednak szkoła się zaczyna w wieku 4 lat i w Polsce w przedszkolu też bardzo dużo są w stanie ci zrobić dostosowań, ale no w szkole no to już jest większy problem, nie?
Dobra, dla mnie drugą zaletą będzie temat gorący, kontrowersyjny, brak religii. Wiem, że w późniejszych klasach jest tam religious education. Nie wiem, kiedy to się zaczyna dokładnie. Czy to nie jest przypadkiem bardziej w liceum? Ale no my na razie nie mamy w ogóle tematu religii. Mieliśmy za to w zeszłym tygodniu tydzień LGBT, więc moje dziecko wróciło i opowiadało tacie w weekend o mamusiach i tatusiach dwóch. Co było jakby bardzo spoko i pozytywne. Ona to jakby przedstawiała nam jako coś po prostu, bo wy wiecie, że tak jest, że niektórzy mają tak, a my tak, dobrze, super, super, dzięki, że nam mówisz, nie? Że jakby ona sama czuła się, że ona musi nam powiedzieć, jak jest. Także to było fajne. No ale właśnie, wracając do religii. Nie ma tej religii w szkołach publicznych. Są szkoły wyznaniowe. Przez wyznaniowe bynajmniej nie mam na myśli multikulti i teraz wszyscy czytają Koran, jak myślę, że niektórzy hejterzy w internecie uważający, że istnieją te no-go zones i na przykład Anglii nie ma, Szwecji nie ma. Pewnie takie wizje też można znaleźć. Nie, chodzi o to, że są szkoły katolickie prowadzone z dozorem diecezji, są szkoły kościoła anglikańskiego, których jest oczywiście więcej, bo jest to kraj protestancki z własnym kościołem, którego głową jest monarcha.
No takie bezprecedensowe, nie? Tak. Trzeba to porównać do Polski.
Tak, no ale jakby ta religia w tych szkołach jest, ale to też nie jest na zasadzie, bo my mamy obok siebie zaraz szkołę religijną, nie zdecydowaliśmy się na nią, bo dla mnie było w niej za dużo Jezusa. Ale chodzą do niej dzieci jak najbardziej wszelkich wyznań i po prostu wygląda to tak, że na jakichś apelach czy występach, które są bardzo religijne, one nie muszą brać w tym udziału, nie muszą śpiewać jakichś tam piosenek religijnych, mogą albo śpiewać je tylko muzycznie, jeżeli podoba im się to mogą śpiewać je jak w ramach właśnie, że chcemy wziąć udział, bo nam się podoba to śpiewanie, jakby nie ma obowiązku wyznawania tej religii. I mogą też nie brać w tym udziału. Mogą po prostu sobie siąść z boku. Mnie to się akurat nie podobało, bo ja uznałam, że to mimo wszystko jest wykluczające, ale no jakby podejmujesz decyzję, że jest to szkoła wyznaniowa i absolutnie nie musisz do takiej iść. I w okolicy jest wystarczająco dużo szkół, żeby dziecko mogło zostać przyjęte na tej zasadzie, że nie chcemy iść do tej najbliższej, bo ona jest wyznaniowa.
My mamy też obok właśnie szkołę katolicką, która jest jakby w połowie drogi do szkoły, do której chodzą moje dzieciaczki. I też mam znajomych, którzy właśnie tam dzieci posłali ze względu na to, że to są, nawet jeżeli nie są bardzo jakoś szczególnie religijni, ale ze względu właśnie na to, że to są małe klasy, gdzieś tam jakby jest dużo takich plusów, które przemawiają za tym. Natomiast koleżanka, która była na otwartym dniu w tej szkole i właśnie była na lekcji pokazowej, to mówi, że co ją powstrzymało przed tym, żeby tam aplikować, to było właśnie przykład, byli na matematyce chyba o nieskończoności, no i właśnie jakby tutaj daj dzieci, podajcie przykład nieskończoności. Miłość Jezusa jest dla nas nieskończona.
Okay. Nie no, znaczy inaczej, ja nie wyśmiewam religii.
Nie, wiesz, chodzi mi o to po prostu, że to jakby właśnie wiesz, jakby masz to w każdym aspekcie gdzieś tam, jak masz na matematyce, wiesz, miłość Jezusa, no to też trudno wtedy, kiedy nawet już nie jesteś gdzieś tam jakby religijnie powiązany z daną religią, czy tam wiesz, jakby wyznaniowo, no to gdzieś tam to przenika, nie? No i pytanie właśnie, jakie masz, wiesz, samemu podejście do życia, nie?
Z tego samego względu dla mnie to byłby taki, o ile ja szanuję religię na poziomie takim, wiecie, prawdziwej religii, a nie tylko jasełek, no to dla mnie to takie właśnie stwierdzenie, że miłość Jezusa jest nieskończona, taki trochę joke, nie? Robienie mema z religii. ale jeszcze zauważę, że nawet w tej szkole anglikańskiej, do której my się rozważaliśmy, czy nie posłać dziecka, no to oczywiście dalej są takie motywy jak tydzień LGBT, czy przeciwko tam rasizmowi, przeciwko homofobii, zajęcia różne.
No jest to też kwestia kościoła anglikańskiego, który bodajże w zeszłym roku ogłosił, że będzie stosować neutralne zaimki wobec Boga, ponieważ Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Tak, i ogłosili to oficjalnie, chyba w zeszłym roku to było, albo może 2 lata temu.
Nawet nie słyszałam.
Można sobie googlnąć to, bo jakby pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale całkiem niedawno.
Jakby teologicznie chyba ma to jak najbardziej sens.
Tak, nie? Teologicznie ma to jak najbardziej sens i właśnie oni stwierdzili, że to nie ma za bardzo sensu mówić o Bogu on, ponieważ Bóg nie jest mężczyzną. Nie będą też mówić o Bogu ona, no bo też nie jest kobietą, więc będą mówić o nim they, them. No, ja teraz właśnie, jak słychać, nie zaadaptowałam tego podejścia, bo dla mnie to jest, w sensie nie umiem sobie tego po prawie 40 latach życia poukładać jeszcze w głowie. No ale ja się nie wychowałam w kraju, w którym jest Church of England. Natomiast może kojarzycie, ja jestem z wykształcenia religioznawczynią i w związku z tym moje założenie w kwestii religijnej edukacji mojego dziecka jest takie, że ja bym chciała nauczać dziecko, wychowywać dziecko areligijnie. Co nie znaczy, że ateistycznie, tylko po prostu w szacunku, w wiedzy i w szacunku do wszystkich religii. I brytyjska szkoła to bardzo wspiera, co mi się bardzo podoba, bo pamiętam, moje dziecko chodziło do żłobka w Polsce i pamiętam, jak spytałam, czy jest religia w tym żłobku i to był prywatny żłobek i babka na mnie popatrzyła jak na wariatkę. I mówi, no oczywiście, że nie ma. Bo proszę pani, to jest żłobek. Ja tak, okej. No bo byliśmy na spotkaniu w innym żłobku i tam jest religia i wisi krzyż na ścianie, więc tak jakby to nie jest takie oczywiste. Znaczy religia, no wiadomo jak wygląda religia dla dzieci żłobkowych 1-3, prawda? Tam przychodzi katechetka raz w tygodniu i śpiewają 2 piosenki o Jezusie, czy tam nie wiem, może kolorują jakieś obrazki. Więc raczej to nie jest specjalnie edukacyjne. Natomiast w brytyjskiej szkole rzeczywiście nie ma katechezy, nie ma lekcji religii, żadnej religii. Jest, tak jak mówisz, jest edukacja religijna, ale to jest chyba bardziej w kontekście religioznawstwa.
Tak, 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 ale to już później
tak?
Też, wiadomo.
U nas w szkole jest tak, że po prostu są celebrowane pewne,
tak, dokładnie,
pewne
właśnie
rzeczy. Tak, mieliśmy, tak, było to Święto Świateł Hinduskie parę miesięcy temu.
Moje dzieci były
Chiński
bardzo...
Nowy Rok był też.
Tak,
moje dzieci były Diwali bardzo podekscytowane, tak, bo robiła, Jonka robiła lampkę.
U nas też były lampki.
Potem jeszcze mała też miała różne, rysowała, kolorowała lampiony w swoim przedszkolu, żłobku. I to jest trochę dla mnie odpowiedź na to pytanie, które często pada w internecie. A jak co, wy jesteście ateistami, to po co ubieracie choinkę? No po to, bo świętujemy kulturę, z której się wywodzimy.
Tak, tak.
I to, skąd pochodzimy, a nie to, że jesteśmy, nie wiem, ja też znowu nie mam nic, jeżeli ktoś jest wierzący i chodzi do kościoła, ale to, że ja ubieram choinkę, to nie ma nic, żadnego związku z tym, że ja wierzę w Boga, jestem praktykującą osobą.
Nawet japońscy buddyści ubierają choinki.
No właśnie, ale poza tym choinka jest przedchrześcijańskim zwyczajem, jeśli już wchodzimy w szczegóły, tak?
Tak.
I ja na przykład bardzo się cieszę, że moje dziecko idzie do szkoły i celebruje kulturę na przykład swoich jakichś tam kolegów z klasy, którzy tak świętują w domu Diwali właśnie. Czy właśnie świętują chiński Nowy Rok.
Jedna z mam przyszła kiedyś do nas w grudniu, znaczy do szkoły, i przyniosła rzeczy związane z Hanuką i opowiedziała dzieciom o Hanuce. Dlaczego oni świętują Hanukę u nich w domu? W jaki sposób się to dzieje? Dzieci kręciły ten dinner tym bączkiem takim hanukowym. Jak to się nazywa? Nie, a to nie jest ta taka sukienka z Oktoberfestu?
One się chyba jedną literką...
One się, dokładnie, bo wierzymy. Mnie się zawsze to myli. Chodzi o ten mały bączek z Hanuki i dziecko przyszło z kolorowanką, z menorą i ja tak mówię, ale co to jest? Poszłaś do szkoły, w której nie ma religii, a ty mi tutaj przynosisz menorę, co tu się dzieje? No, ale ja uważam, że to było super, bo właśnie rozmawiali o Hanuce, a potem rozmawiali o Bożym Narodzeniu. A potem rozmawiali też o tym, dlaczego niektórzy nie obchodzą Bożego Narodzenia, bo na przykład są muzułmanami i są jacyś muzułmanie w klasie. Jest takie coś, co w sumie mam taką nadzieję, że kiedyś dożyję tego w Polsce, że będzie religioznawstwo zamiast religii. Może. Myślę, że wyobrażam sobie, że będę kiedyś, że będę wtedy w wieku tej kobiety, która w Titaniku była. I ona tak... Minęło tyle lat. I tyle, tak długo na to czekałam. Tak. Może kiedyś.
Ale wiecie co, właśnie to jest to, co mi się tutaj na maksa podoba. Właśnie to jest ta otwartość na wszystkich.
Tak.
I to właśnie, jaką mają dzieciaki styczność z innymi kulturami, z innymi kolorami skóry też, no bo to jakby porównując sobie do Polski, no to wiadomo, nie? I że, nie wiem, właśnie mój synu ma w klasie chłopca, który ma dwie mamy. I dla niego to jest tak kompletnie naturalne po prostu właśnie, że ja sobie opowiada historię. Jak ja już będę dorosły i będę tatę z innym chłopakiem, albo będę coś tam, bo się, że tak to scenariusze gdzieś tam rozpatruję, tak? I to jest właśnie, bo tak może być, a dlaczego nie? To jest jakby właśnie fajne, że jakby jest tam miejsce gdzieś tam na wszystko i na każdego, i na każdy kolor i kultury i że tak powiem na i tęczy, no. Także to jest mega. I w ogóle powiem też jeszcze, że mój teściu w ogóle jest panem od edukacji w samorządzie właśnie w Polsce i on po prostu cały czas patrzy, jak tutaj opowiadamy o tym, jak jest nauczycielem i tak dalej. Właśnie teraz zajmuje się gdzieś tam jakby od strony politycznej edukacją. I jak opowiadamy właśnie, co się dzieje u nas w szkole, jak to wygląda i tak dalej, to on po prostu cały czas nie może przeżyć, że się da. Że może tak być. A że po prostu właśnie on jakby też z tej strony organizacyjnej bardziej tego, po prostu mówi, że to są rzeczy, które są nie do przejścia, nie? Politycznie czy organizacyjnie w Polsce. I strasznie mu to dokucza gdzieś tam właśnie, ale patrzy tutaj właśnie z nadzieją, że może też do nas dojdzie kiedyś. Do nas, w sensie do Polski.
I ostatnia zaleta, którą ja sobie wypisałam, to jest... dostępność wszystkiego, czego potrzeba w szkole. Czyli nie kupujemy wyprawek, nie kupujemy bloków. Co prawda dzieci muszą mieć teczkę lub plecak na materiały, które dostają ze szkoły do czytania na przykład w domu, czy na książeczki, czy tam na ten reading journal. Ale no nie musimy wydawać żadnych pieniędzy na podręczniki, ani na zeszyty, kredki, nic takiego. I ja rozumiem, że no to jest kwestia zamożności społeczeństwa na pewno, ale tutaj też jest cały czas tak, że rozmawia się o tym, że szkoły są niedofinansowane, prawda, że brakuje pieniędzy. Więc to nie jest tak, że brytyjska edukacja jest na wspaniałym poziomie finansowym i tu po prostu jest kraj mlekiem i miodem płynący, tylko są priorytety jakieś, tak? I tak, te pieniądze są po prostu przeznaczane na pomoce szkolne i na...
Mam takie poczucie, że to jest po prostu lepiej zorganizowane, bo też u nas w szkole tak jest, że są wyjścia, mniej więcej raz w miesiącu każda klasa gdzieś tam wychodzi na jakąś wycieczkę. No, myśmy tego nie doświadczyli w pierwszych latach, bo moje dziecko zaczęło szkołę w pandemii i po prostu wszystkie wyjścia były w zerówce i w pierwszej klasie praktycznie odwołane z powodów epidemiologicznych. Natomiast teraz to jest i my w ogóle nie płacimy za te wycieczki. To znaczy, to jest tak, że po prostu przychodzi na początku roku mail, że słuchajcie, w tym roku zaplanowane są takie i takie wyjścia i tyle ich będzie i dobrowolna opłata za to, jeżeli chcecie i możecie zapłacić, wynosi tyle, to jest kilkadziesiąt funtów, to nie jest jakaś duża kwota i z tego będą pokryte te wyjścia, ale jeżeli po prostu nie starczy, to szkoła dokłada i też nie ma takiego po prostu... Bo ja pamiętam z mojej szkoły, że to było tak, że po prostu jeżeli kogoś nie było stać na wycieczkę, to zostawał w szkole. I to było piętnowanie tych dzieci, które no tak naprawdę to przecież nie była ich wina, prawda? Tylko no miały pecha i akurat wychowywały się w rodzinie, która nie była dobrze sytuowana. Jakoś to jest tak zrobione, że no jakoś działa, prawda? Nie ma komitetu rodzicielskiego, właśnie nie musimy kupować wyprawek. Jak powiedziałaś o tej teczce na książki, nasza teczka na książki kosztowała 5 funtów.
No tak, tak,
ja ją kupiłam, tak, i ja ją kupiłam w sekretariacie w szkole, więc nawet nie musiałam nigdzie jechać, ani iść, ani zamawiać tego nigdzie, tylko po prostu poszłam i powiedziałam, dzień dobry, to jest 5 funtów, proszę mi dać teczkę. Ale też, jeżeli byśmy nie mieli tych 5 funtów, to myślę, że nie byłoby problemu, żeby po prostu nosić to, nie wiem, w siatce.
Tak, płóciennej siatce.
Dokładnie.
Ale też u nas na przykład są też co jakiś czas właśnie wyprzedaże, czy tam to jest tak zwane new sale właśnie mundurków i właśnie też tam to też są właśnie plecaki, torby i tak dalej, co też jest super fajne właśnie, jeżeli chodzi o to właśnie, jeżeli kogoś powiedzmy nie stać, bo wtedy możesz sobie po prostu tam za funta napełnić siatkę ubrankami, nie?
No i oszczędzamy też, oszczędza nam ta szkoła brytyjska wszelkiego utyskiwania na temat tego, że dzieci kupują śmieci w sklepiku szkolnym, ponieważ tak. Nie ma sklepiku szkolnego, nie wolno mieć przy sobie pieniędzy, jeżeli się jest w szkole. Jest jakby taka zasada. Ostatnio moje dziecko wzięło swoją kartę do konta z kieszonkowym, bo gdzieś tam miałyśmy iść po szkole. No po prostu tak wyszło, że ta karta trafiła do kieszeni zamiast do mojej jakiejś torebki. I po prostu nauczyciel to jakby skonfiskował, w sensie takim, że po prostu okej, to ja ci przechowam to do popołudnia i po prostu oddał po południu, bo no nie można. I jakby miała gotówkę, to też nie może. Więc nie ma sklepików. Całe jedzenie jest na miejscu. Fundowane są obiady, z tego co wiem, przez rząd.
Reception i chyba w pierwszej klasie.
Nie, poszerzyli to teraz.
Wiesz co, ale też jest tak, że u nas Islington w ogóle i Londyn.
Londyn.
Cały Londyn.
Wiesz co, właśnie,
tak,
to może...
Masz rację.
Bo jest ta różnica, że ja jestem jakby niby Londyn, bo jestem Greater London, ale to jest jednak inne borough, nie? Mhm. Że jestem właśnie już takim... Mamy inne zasady.
Zaczęli fundować chyba w zeszłym roku i po prostu no jest szkolny lunch, który jest dostępny dla wszystkich. Oczywiście można z niego nie korzystać i dać dziecku lunchbox, ale jakby no po prostu to jest i nawet jeżeli to jest płatne, to też nie jest jakaś duża kwota. Plus osoby, których nie stać nawet na tę niewielką kwotę, to po prostu mają dofinansowanie, prawda? I wszystko jest, dokładnie. Nie ma żadnych zeszytów, nie ma żadnych ciężkich plecaków, po prostu... Wszystko jest na miejscu.
Że nasz plecak jest ciężki od prac plastycznych, które wracają do domu. Ostatnio Jona przyniosła dwie tekturowe sklejone tacki na awokado, obklejone jakąś taśmą i ja tak stwierdziłam, okej, że jakby to już jest trochę przesada, nie?
Ja się wzięłam na sposób i te wszystkie dzieła, mamy to w takim dużym kartonie z czterech ostatnich lat. Tak, i sporo tego jest, to zajmuje dużo miejsca i w ogóle po prostu zbieranie śmieci i tworzenie z tego sztuki. Ja to bardzo popieram, ale po prostu to bardzo dużo miejsca zajmuje. Więc ja robię zdjęcia i wywołuję fotoksiążkę i robię z tego taki jak katalog z wystawy.
Super,
genialne.
I wymyślamy jakieś takie tytuły odjechane do tych dzieł, na przykład impresja 3. Dodajemy datę, piszemy jaki to był materiał i po prostu robimy z tego fotoksiążkę. Na razie jestem w trakcie robienia, bo po prostu wpadłam na to w tym roku, bo mam takie... To są dwa wielkie kartony.
Pomysł.
Ja tego nie mam gdzie trzymać, serio.
Ja zostawiam te takie najlepsze rzeczy, a potem resztę ukradkiem wyrzucam. Ale no trochę i tak tego mamy. Chociaż moje dziecko na przykład przynosi coś i mówi, mamo, to dla ciebie, a to wygląda, przepraszam za dosłowność, ale wygląda to jak wielka wagina z tamponem w środku. Jeszcze z dorysowanymi gwiazdami, diamentami. Ja się pytam mojego dziecka, co to jest, a ona mówi, że to jest, przecież to jest kotek w serduszku i gwiazdki dookoła, tak okej. Okay.
Ale to jest robione wszystko z materiałów, które zapewnia szkoła.
Tak.
I nie ma takiej sytuacji, że dziecko o 22 mówi ci, mamo, a były kasztany na jutro.
Chociaż w tym tygodniu jest World Book Day, więc muszą być kostiumy, ale oczywiście w przedszkolu i w szkole mamy dwa różne dni, więc dobrze, że napisali jeszcze raz. Tak. Bo nie wiedziałabym, co się będzie.
Ale pewnie mieliście jakiś swap kostiumowy wcześniej?
Jeszcze w tym roku nie, ale planują już nasi PTA tak. na przyszły tak. rok. Czy jest jeszcze coś, jeżeli chodzi o zalety, co chciałybyście dodać?
Myślę, że to coś na granicy generalnie, jakby pewnie właśnie, czyli mundurki. To już jest jakby i plus,
tak.
i można też rozpatrywać to jako minus.
Dzięki za wysłuchanie tej części. Zapraszam Was za tydzień. A w międzyczasie chciałam Wam dać znać, że z okazji moich urodzin 17 marca obecnie trwa promocja na mój e-book Londyn z Rihanna Herą. Można go kupić w niższej o 20 zł cenie, czyli za 77 zł. A jeżeli wspieracie mnie również na Patronite, to macie dodatkowe 50% zniżki, która powinna być widoczna w postach dla patronów. A jeśli nie jest, to napiszcie do mnie i ja przyślę Wam ten kod. Dziękuję i do usłyszenia.